Witam serdecznie. Drodzy, dzisiaj chciałbym spojrzeć troszeczkę na Stary Testament. Księga Jozuego, oczywiście nie będziemy robić egzegezy Księgi Jozuego, to by zajęło trochę czasu, ale chciałbym pewien epizod z życia Jozuego. Oto czytamy w Bożym Słowie, w pierwszym rozdziale, Bóg przemówił do Jozuego. Wiemy, że to był szczególny człowiek. To był jeden z tych 12, który poszedł, aby dokonać zwiadu i przejrzeć, co to za ziemia, którą Bóg obiecał narodowi izraelskiemu. I był jednym z dwóch, Kaleb i Jozue, wrócili pełni przekonania, pewności, że Bóg dał tą ziemię i że pomimo, że miasta są obwarowane, że ludzie tam są rośli, dobrzy żołnierze są w stanie z pomocą Pana zdobyć te miasta. I tak przemówił do Jozuego. Mojżesz, mój sługa, umarł. Wiemy, że Mojżesz został zabrany, prawdopodobnie, żeby nie czcili go. Zaraz wiecie, ludzie robią grobowiec, pielgrzymki. I Bóg zabrał go, gdzieś tam został pochowany i nikt nie wie do dzisiaj, gdzie jest jego miejsce pochówku. Ale oznajmił Jozuemu, że Mojżesza już nie ma. Jest po drugiej stronie. Teraz więc stań, przepraw się przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. I trzeci werset mówi tak. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Bóg jakby potwierdza obietnicę. Mówi, to co obiecałem Mojżeszowi, to co cały czas mówiłem przez Mojżesza, ja to podtrzymuję i to chcę dokonać. Jozue wyrusza do boju. Przed nim poważne zadanie. Przeprowadzić przez Jordan, a potem wypędzić czy wytępić wręcz narody. Tutaj niektórzy ludzie czytając Biblię mają problemy, mówią jak to Bóg pełen miłości i taki rozkaz daje ludziom. Musimy pamiętać, że to był Stary Testament. Ludzie żyli bezbożnie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że to co po tych miastach się działo to Sodoma i Gomora. Ci ludzie byli naprawdę bezbożni. W wielu tych miastach składano w ofierze dzieci na przykład. Robiono rzeczy obrzydliwe przed obliczem Bożym. I w niektórych miejscach czytamy, że Bóg napatrzył się, co się dzieje na tej ziemi i postanowił zrobić z tym porządek. I posyła naród izraelski. Przechodzą przez Jordan i rozpoczyna się bój czy przejmowanie tych terenów. Bardzo podoba mi się postawa Jozuego. On nie rozpoczyna na własny sposób. Czytamy, że Jerycho zaś było z zewnątrz i wewnątrz zamknięte przed synami izraelskimi. Nikt nie mógł ani wyjść, ani wejść. Wtedy Pan rzekł do Jozuego. Oto oddaję w twoje ręce Jerycho, jego króla i wszystkich jego wojowników. Obejdziecie miasto wokoło, wy i wszyscy wojownicy, okrążając jeden raz codziennie przez 6 dni. Pamiętamy to, nie chcę wchodzić zbyt głęboko, ale co ciekawe jest w tej historii, że Jozue nie powiedział, dobra, Pan Bóg nam obiecał tą ziemię, dawaj, bierzemy broń, idziemy. Jozue czekał na słowo Pana. I Bóg, kiedy on czekał i kiedy mówił, Boże, nie wiem, jak to zrobić, ale Ty wiesz najlepiej, jak to zrobić i czekał, tak długo czekał, aż Bóg przemówił do niego. I Bóg przemówił do niego i powiedział mu, w jaki sposób zdobędzie to miasto. I kiedy zostało zdobyte, z radością odkryli, że Bóg działa pośród nich, bo rzeczywiście miasto zostało zdobyte w szczególny sposób. Do dzisiaj archeolodzy są zadziwieni, ponieważ jak się burzy mury miasta, to one zapadają się do środka miasta. A kiedy archeolodzy odkopali miasto Jerycho, to odkryli, że mury były na zewnątrz powalone. Mówią, ewenement w historii, nie ma nigdzie takiego miejsca, żeby mury padły na zewnątrz. Albo padają zaraz obok, rozsypując się albo zapadają się do środka, kiedy są atakowane z zewnątrz. Tutaj wszystkie padły na zewnątrz. To potwierdza opis biblijny, że rzeczywiście miasto, mury rozpadły się i każdy z żołnierzy wszedł tak jak stał, zdobywając to miasto. Jozue był posłuszny temu, co Bóg mówił. Jego Słowo Boże dla niego było wyznacznikiem tego, co ma robić. On nie dyskutował z Panem Bogiem i mówił: Panie Boże, no może jeden raz by wystarczyło, po co my mamy chodzić przez 6 dni? Obejdźmy w sobotę raz, wchodzimy i do widzenia. Nigdzie nie znajduje, żeby on dyskutował z Panem Bogiem w taki sposób. Po prostu mamy codziennie raz przejść milcząc, więc to zrobili. A w sobotę, 7 dnia, obeszli tyle razy, ile Pan Bóg powiedział i zrobili dokładnie to, co Pan Bóg powiedział. I to jest ta właściwa postawa. Następne miejsce, które czytamy, jest zaskakujące, bo następnym celem było miasto Aj. Trochę mniej obwarowane niż Jerycho, mniejsze miasto, łatwiejsze do zdobycia. Więc Jozue posłał zwiadowców, wrócili, mówi: a, mówi Jozue, nawet nie fatyguj całej armii. Wyślij kilka tysięcy ludzi, zrobią z tym porządek i co się będziemy martwić tym wszystkim. Poszło nam tak fajnie w Jerycho, no to tutaj tym bardziej. Ale bardzo szybko odkryli, że to nie jest tak. Bo zginęło, jak wiemy, 30 wojowników. Dobrze, że tylko 30. Ale zostali przepędzeni wręcz. Odnieśli sromotną porażkę. Nie zdobyli tego miasta i wrócili. I potem zaczęło się dochodzenie. Jozue modlił się i Bóg przemówił do niego. Mówi: Izrael zgrzeszył, dopuścił się nieczystości, bo Bóg powiedział, że nic nie ma być wzięte z miasta Jerycho. Ma być po prostu zniszczone. A to ten sobie coś wziął, tamten sobie coś wziął i sprowadzili przekleństwo na naród izraelski. Bóg przemówił, mówi: nie bój się i nie lękaj się, weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i rusz do Aj. Patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. I znów Jozue czeka na Boże Słowo. Czyli mamy porażkę, zrobimy coś sami, a potem Jozue mówi: no nie, to jest wojna Pana i ja będę się trzymał właśnie takiego sposobu działania. Czekam na Boże rozkazy, na Boże polecenia. I Bóg posyła słowo, mówi: o, to miasto należy do ciebie. I rzeczywiście możemy czytać, że Aj padło i to bardzo szybko, odnieśli zwycięstwo. Nie będziemy przechodzić przez całą historię, poczytajcie. To jest moja ulubiona księga, dlatego że ona przypomina mi zwycięstwo Chrystusa. Po prostu poszli, zdobyli, co Bóg powiedział i tak jak Bóg powiedział. I podobnie mamy Nowy Testament. Jezus też przyszedł, uczynił to, co miał uczynić, dokonał zwycięstwa i wrócił do Ojca. Jozue 21, 43 do 45. Dał więc Pan Izraelowi całą tą ziemię. To jest jakby takie słowo, które podsumowuje historię Izraela w tamtych czasach, którą poprzysiągł dać ich ojcom. Oni zaś objęli ją w posiadanie, zamieszkali w niej i sprawił im Pan wytchnienie ze wszystkich stron. Tak jak przysiągł ich ojcu, nie ostał się przed nimi żaden ze wszystkich ich nieprzyjaciół. Owszem, wszystkich ich nieprzyjaciół wydał Pan w ich ręce. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, jaką uczynił Pan domowi Izraela. Niesamowite. Ten prosty, zniewolony naród poddał się Panu Bogu i zaczęły dziać się niesamowite rzeczy. Drodzy, ta historia uświadamia mi jedną rzecz. Ponieważ my jesteśmy uczestnikami nowego przymierza, Tam to było stare przymierze, które Bóg zawarł z Abrahamem i po kolei z patriarchami, aż wreszcie wydobył naród izraelski, wyprowadził go z ziemi egipskiej i postawił go na ziemi. Czyli w taki bardzo fizyczny sposób możemy oglądać, jak Boże dzieło dokonuje się pośród tego ludu. Ale dobra wiadomość jest taka, że każdy z nas jest takim Jozue. Każdy z nas jest takim Jozue. Ty, ja, mamy do zdobycia ziemię obiecaną. Mamy obietnice Boże. Jesteśmy uczestnikami nowego przymierza. I wiecie, czasami chrześcijanie myślą, że no skoro Bóg już obiecał, to czemu tego nie ma? To tak samo Jozue mógł powiedzieć, no skoro Pan Bóg to obiecał, no to niech to będzie. No jak tego nie ma, no co mamy? Iść sobie brać sami. Tam nie ma takiego myślenia. Ale często w Nowym Testamencie tak myślimy. O, chyba się nie narodziłem na nowo. O, chyba Bóg mnie nie do końca miłuje, no bo ten brat, tamta siostra, oni są tacy ubłogosławieni przez Pana. I ich życie jest takie pełne zwycięstwa, a ja ciągle ponoszę porażki. I zastanawiamy się nad tym. Ale dzisiaj chciałbym bardzo wyraźnie, jednoznacznie powiedzieć każdemu z nas. Jesteś na wojnie i jesteś tak jak Jozue. Jesteś wojownikiem Pana. I Bóg obiecał ci tereny, duchowe tereny, które należy wejść, zająć, wypędzić wroga i są twoje. Jesteśmy powołani do duchowej walki. I o tym mówi Boże Słowo. Niedawno pastor Lorek też zahaczył o ten fragment. I pozwólcie, że go przypomnę i na nim troszeczkę się skupimy. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział od 3 wersetu. Bo chociaż żyjemy w ciele, napisał apostoł Paweł, nie walczymy cielesnymi środkami, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc zburzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciwko poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do posłuszeństwa, do poddania się Chrystusowi. Niesamowity fragment Bożego Słowa. Niektórzy chrześcijanie mówią, lepiej, żeby go nie było. Ale on jest w Bożym Słowie. I nawet pokusiłem się do zacytowania, czy chciałbym zacytować wam wersję oryginalną. Brzmi jeszcze bardziej dosadnie. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Tak jest w oryginale. Gdyż narzędzia naszej walki nie są cielesne, ale w Bogu mają moc burzenia warowni. Tu to słowo w Bogu mają moc burzenia warowni. Nimi burzymy wrogie zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Jesteśmy gotowi do wymierzenia sprawiedliwości wszelkiemu nieposłuszeństwu, dopóki wasze posłuszeństwo nie stanie się pełne. Widzę tutaj naród izraelski, który się zbuntował 40 lat i kiedy Jozue podjął przywództwo w tej grupie, wśród tych ludzi, powiedzieli mu, że oto jesteśmy gotowi. Rozkaż nam, co mamy zrobić, my nie będziemy dyskutować z tobą. Oto stoimy do twojej dyspozycji, a ty tylko dbaj o to, żeby Pan Bóg ciebie prowadził, żebyś zrobił wszystko tak, jak Bóg tego oczekuje. Niesamowite podejście, niesamowite stanowisko. O czym mówi ten fragment? Mówi o duchowej walce. To, co przed chwileczką powiedziałem. Może wydaje ci się, że chrześcijaństwo to jest sielanka, że powinno być miło, tak jak na wczasach. Wykupujesz wczasy chrześcijańskie, jedziesz tam gdzieś do jakiegoś miejsca, tam schrony, maski gazowe, broń wisi i mówisz, o co tutaj chodzi? Tworzę pewien obraz. Jesteśmy na wojnie. To jest pierwsza bardzo ważna prawda, o której powinniśmy pamiętać każdego dnia, na każdym kroku naszego życia. Jest wojna. I szatan nie żartuje. Jest to wojna na śmierć i życie. Kim jest nasz wróg? Efezjan 6:12 mówi jasno. Bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Drodzy, sytuacja jest trudna, dlatego że nawet wroga nie widzimy. Nie jesteśmy w stanie go zobaczyć. Nie, a jeśli nie jesteś w stanie zobaczyć swojego wroga, jak możesz z nim walczyć? To jest ważne pytanie. Musimy tak jak Jozue całkowicie zaufać Bogu. I wtedy możemy odnieść zwycięstwo. To jest jedyna droga, która nas może doprowadzić do zwycięstwa. I kolejne ważne pytanie, gdzie rozgrywa się wojna? Gdzie jest terytorium walki, wojny w twoim i w moim życiu? Tutaj. To jest pierwsze i najważniejsze pole walki, które jest w twoim i w moim życiu. Tym polem jest twój i mój umysł. Tam się rozgrywa wojna. My często szukamy jej na zewnątrz i czasami są objawy tej walki. Coś widzisz, że tak jak było w sytuacji Hioba, że zaczyna być ciąg złych zdarzeń, nie wiadomo skąd i dlaczego. I czasami takie sytuacje miewamy w naszym życiu. Bóg dopuszcza w jakiś sposób, że takie rzeczy się dzieją. Ale podstawowa walka odbywa się w twoim i w moim umyśle. I to się dzieje w dzień, a czasami nawet w nocy. Nawet kiedy śpimy. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły. Można to słowo przetłumaczyć jako przekonania, przeświadczenia. Polem bitwy jest twój i mój umysł. Każdy człowiek, każdy z nas ma jakieś przekonania, jakieś przeświadczenia, jakieś zasady z różnych obszarów naszego życia, światopoglądu. Są ludzie, którzy są pewni na 100%, że nie ma Boga, tak? I są pewni na to, że nie ma życia po śmierci. I są pewni, spotykałem takich ludzi i daliby sobie głowę uciąć i mówią, nie ma czegoś takiego. Czytałem, studiowałem wielu filozofów, wielu ludzi mądrych i wielu z nich twierdzi, że chrześcijaństwo jest w błędzie, tak? My mamy zupełnie inne przekonania. My wierzymy, że jest Bóg. My wierzymy, że jest życie wieczne. My wierzymy, że jest Królestwo Boże. A więc mamy pewne przekonania, mamy pewien światopogląd. Mamy również jakieś przekonania w stosunku do samego siebie. Każdy z nas ma taki własny obraz i ma przekonanie, czy jestem ładny, czy może niezbyt, czy jestem mądry, czy nie, czy jestem silny, czy nie, czy jestem akceptowany, czy nie. Oczywiście ten obraz, te przekonania tworzą się na przestrzeni głównie okresu dzieciństwa, młodości, gdzie tak wiele dzieje się tam, kształtują się nasze przekonania o nas samych. Często nasi rodzice wiele cegiełek dołożyli, albo dobrych, albo złych. No bo jeśli ojciec czy mama wyrażali się o nas źle, źle nas traktowali, albo w ogóle ojciec porzucił nas, zostawił mamę i poszedł sobie i nigdy nawet nie zadzwonił. A znałem człowieka, który przyszedł odwiedzić swojego syna i okradł mu skarbonkę, bo był alkoholikiem. A syn zbierał sobie na rower. To jaki może mieć obraz samego siebie? Wielu ludzi mówi, a jestem nikim, nikomu na mnie nie zależy. Nawet mój ojciec, mama też miała swoje problemy, więc sobie tam gdzieś żyłem. Koledzy też się ze mnie wyśmiewali. A trochę krzywy nos, za duży, odstające uszy, no to... Jestem drugiej kategorii człowiekiem, tak? I w takim przekonaniu wyrastamy na dorosłych ludzi. I to staje się pewnego rodzaju warownią w naszym sposobie postrzegania siebie. Psychologia próbuje pewne rzeczy naprawiać i naprawia. Z zadziwieniem patrzę, jak przygotowuje się sportowców. Zawsze myślałem, że trzeba, żeby mieli dobrą kondycję. Że jak będą dużo ćwiczyć, dużo pompek, dużo biegania, zależy od dyscypliny, tak? No to muszą wygrać zawody. Ale tak nie jest do końca. Bo okazuje się, że każdy sportowiec tej wysokiej klasy ma swojego psychologa. Ma swojego terapeutę, który również go ustawia od wewnątrz, aby wierzył, że może zwyciężyć. Aby w tym odpoczął, aby był pewien, że zwycięży. I do pewnego momentu to działa. W wielu firmach, korporacjach, gdzie wymaga się od ludzi wielkiego wysiłku, wielkiej pracy, również są w ten sposób pompowani, przygotowywani. Dasz radę, odniesiesz sukces, będziesz miał zwycięstwo, tylko musisz uwierzyć w to i zacząć działać. I rzeczywiście każdy z nas zapewne ma doświadczenia, że gdy uwierzyliśmy w coś i byliśmy przekonani, że damy radę, to w większości przypadków przeszliśmy i odnieśliśmy sukces. A tam, gdzie powiedzieliśmy sobie, o, to jest za wysoka poprzeczka, niestety odstąpiliśmy, tak, od celu. No i możemy powiedzieć, przegraliśmy w tej dziedzinie. Tak jak powiedziałem, taka terapia ma swoje granice. Ona ma swoje granice. W życiu chrześcijanina sprawa się trochę bardziej komplikuje. Dlaczego? Otwórzmy sobie Koryntian 5,17. To jest mój ulubiony werset Bożego Słowa. Jeśli ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Żyjąc dotychczas bez Boga, mówimy o człowieku, który na przykład dzisiaj się nawrócił. Ma 30 lat. Żył bez Boga. Żył w grzechu. Żył w świecie zła. Nie miał zbyt dobrych rodziców. Nauczył się przetrwać w różnych sytuacjach. W jego głowie jest wiele warowni. Nie ma Boga, nikt mnie nie kocha. Muszę sobie poradzić. Na ludzi trzeba uważać, bo to są jak wilki, gotowi cię pochłonąć. A więc wiele, wiele takich warowni, które go pozamykały, stworzyły jakiś pancerz i gdzieś w tym dzikim świecie pełnym grzechu i nieprawości stara się przeżyć. Założył maskę, potrafi się uśmiechać, że jest szczęśliwy. Jak jest sam, to ją zdejmuje, sobie zapłacze. I oto taki człowiek rodzi się na nowo. I Biblia mówi, że stare przeminęło. I że teraz wszystko stało się nowe. Wiemy z Bożego Słowa, że kiedy człowiek rodzi się na nowo, zostaje przeniesiony z królestwa tego świata, czy z ciemności do światłości, do Królestwa Bożego. I to nie jest jakaś tam idea, ale to jest fakt, który dzieje się w twoim, czy miał miejsce w twoim, czy w moim życiu. Czy miał miejsce w życiu tego człowieka, powiedzmy tego przykładu, który używam. I teraz następuje rzecz bardzo trudna. Ponieważ nasze myślenie, czy myślenie tej osoby, która się narodziła na nowo, jest obwarowane tymi warowniami. On ciągle widzi wszystkich po staremu. Przyszedł do kościoła, mówi, ci ludzie jacyś są mili, fajni, to go nawet dotyka, porusza, ale mówi, to są ludzie. Nie będę się otwierał, nie będę wobec nich zbyt szczery. Nie pozwolę, aby wchodzili do mojego życia. Zbyt wiele ucierpiałem i mamy warownię. Wraca do domu, przeżył cudowne narodzenie na nowo, przeżył oczyszczenie z grzechów, jest wolnym człowiekiem, ale wraca do domu i myśli sobie, czy Bóg takiemu łajdakowi jak ja mógł przebaczyć? Może ten grzech, ale to, a to? I znów przychodzi, uruchamia się kolejna warownia. jesteś zbyt zepsuty, żeby Bóg chciał mieć z tobą coś do czynienia. I tak moglibyśmy patrzeć, wchodzić w umysł takiego człowieka i odkrywać mnóstwo różnych warowni, które trzymają go i kontrolują go. Oczywiście za tymi warowniami stoi wróg. To diabeł, Pan Jezus powiedział, przyszedł, aby kraść, niszczyć i zabijać. To on przyszedł, aby zniszczyć moje i twoje życie. I nie wiem, jak jest w waszym przypadku, ale w moim życiu widzę, że on wcale nie zrezygnował, że ciągle szuka sposobności, aby w jakiś sposób mnie niszczyć. Bardzo ważna wiadomość czy prawda dotycząca duchowego życia, że duchowe warownie, które są w nas, w naszych umysłach, nie wyłączają się z chwilą narodzenia na nowo. One się nie wyłączają, one są dalej. One są w tobie. Możesz z jednej strony przeżywać wielką radość z tego powodu, a z drugiej strony te warownie będą mówić chwila, spokojnie. Jesteś pod naszą kontrolą. Dlatego też Paweł napisał w liście do Rzymian tak. 12 rozdział, 2 werset. Nie upodabniajcie się do tego świata. Innymi słowy, gdyby to sparafrazować, powiedział, nie zgadzajcie się z tym, co było dotychczas w waszym życiu. To przeminęło. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Duch Święty musi przeprowadzić nas, tak jak przeprowadził Jozue. I naród izraelski wszedł do ziemi obiecanej, zdobyli wszystkie miasta, pokonali 31 królów. Odnieśli wielkie zwycięstwo. Ale to stało się tylko dlatego, że poddali się Bogu. Czy ta ziemia nie należała do nich? Należała. Bóg już wiele lat wcześniej powiedział, że dał im tą ziemię. Ona należała do nich. Mogli sobie pójść spokojnie gdzieś tam z góry, patrzeć, ale mamy fajne dziedzictwo. No jeszcze tam jakiś wróg mieszka na razie, ale to jest nasze. To jest tylko kwestia czasu. Co stanowi nasz oręż? To jest bardzo ważne. Jakimi środkami dysponujemy, aby odnieść zwycięstwo? Bo mamy obietnicę, mamy dziedzictwo, mamy udział w tym, ale być może musisz sobie szczerze powiedzieć, tak naprawdę moje życie niczym się nie różni od tego, które było przed nawróceniem. Może być taka sytuacja. Możemy zmagać się z tymi samymi grzechami, z tymi samymi problemami w swoim życiu, z tymi samymi myślami i powiedzieć, właściwie jak to chrześcijaństwo działa. Ja miałem taki etap w swoim życiu, że zwątpiłem i pomyślałem sobie, to nie działa. Może w życiu innych i to może w życiu innych mnie trzymało na duchu, bo widziałem kilka osób, którym się przyjrzałem bliżej i tak troszeczkę wszedłem do ich życia i zobaczyłem, że oni są zwycięzcami. I oni podkreślali, że są zwycięzcami dlatego, że są w Chrystusie, że narodzili się na nowo, że są dziećmi Bożymi. I pomyślałem sobie, no dobrze, no skoro to w ich życiu działa, dlaczego to nie działa w moim życiu? I zająłem się głębiej tą księgą. Mówię, Boże, nic z tego nie rozumiem. Wiecie, jest taki etap, kiedy cieszymy się, że Bóg nam przebaczył grzechy. I to może trwać pół roku, to może nawet trwać 5 lat. W moim przypadku to było 5 lat. Ja się bardzo wolno rozwijałem. Ale po 5 latach w końcu usiadłem, powiedziałem sobie, Boże, no dobra, no ale to co? To teraz reszta życia to będzie polegała na to, że będę produkował grzechy i będę przychodził przed Twój tron i taki skruszony przepraszał i znów z powrotem? Kiedy przyglądałem się Bożemu Słowu i nauczaniu Nowego Testamentu, to zauważyłem, że tam z tych kart bije zwycięstwo. Że człowiek, że chrześcijanin może być zwycięzcą. Że nie muszę służyć grzechowi. Zacząłem coraz bardziej się zastanawiać, zadawać Panu Bogu pytania, modlić się. Bo mówię, Boże, chciałbym to zrozumieć. I chciałbym to zastosować w swoim życiu. Ja też chciałbym być szczęśliwy i powiedzieć, to działa. I obiecałem Panu Bogu, powiedziałem, dobrze, jeśli to zadziała w moim życiu, będę tym dzielił się z innymi pozostałymi ludźmi, których spotkam na drodze. Tak jak w przypadku Jozuego. Tak jest i w naszym przypadku, czyli metoda się nie zmieniła. Zwycięstwo odnosimy przez Boże Słowo. Jozue nie zdobył Jerycho dlatego, że był sprytny. Nawet nie zdobył dlatego, że był posłuszny Bogu. Ale zdobył dlatego, że Bóg powiedział, co ma zrobić i on to wykonał po prostu. My często patrzymy na naszą wiarę. Często patrzymy na naszą postawę, ale moc do zwycięstwa płynie z Bożego Słowa. I kiedy ja i ty uchwycimy się tego Bożego Słowa, wtedy z tego Słowa uwalnia się moc do zwycięstwa. Jozue to odkrył i to stosował. I to możemy oglądać, jak bardzo precyzyjnie to stosował. Orężem, który ma moc do burzenia warowni, jest Słowo Boże i tylko Słowo Boże. Na końcu pokażę kilka przykładów. Czym są duchowe warownie? Tak jak mówiliśmy, to są przekonania, to są kłamstwa, za pomocą których szatan dalej kontroluje nasze życie. Jeśli mu pozwolimy. W jaki sposób powstają złe warownie w nas? Na podstawie doświadczeń życiowych. Tak jak wcześniej mówiłem, często w dzieciństwie, w młodości, ale również w dorosłym życiu. Jeśli kobieta zawarła jeden związek małżeński i gość ją zostawił, drugi związek małżeński i facet poszedł sobie, trzeci, to co może o sobie myśleć? Albo co może myśleć o mężczyznach? Ma warownię. Dam se z tym spokój, bo faceci są nieodpowiedzialni. Ja spotykam takich ludzi. A więc życie powoduje, że w naszym umyśle powstają pewne warownie. I to jest pewien ciąg zdarzeń. Na podstawie pewnych zdarzeń życiowych wyciągamy błędne wnioski, które prowadzą nas do fałszywych przekonań, a złe przekonania prowadzą nas wprost do złych zachowań. I to jest pewien krąg. I każde powtórzenie tej samej sytuacji jest utwierdzeniem takiej warowni. I to zakorzenia się coraz bardziej i staje się takim filarem w naszym życiu. Tak, tak jest, nie inaczej. I niech sobie inni myślą, jak chcą, mówią, co chcą, ale ja wiem swoje. Są trzy kategorie, patrząc z duchowego punktu, złych przekonań. Pierwsza kategoria to są złe przekonania o Bogu. Druga kategoria to są złe przekonania o nas samych, o sobie samym. I trzecia kategoria to są przekonania o innych ludziach. Trzy takie obszary. I teraz przyjrzymy się przez chwilę przykładom takich warowni, które mogą być w naszym umyśle. Tego jest tysiące. Naprawdę czasami chociażby wzięte ze starego życia, że jak czarny kot przeleci drogę, to wielu ludzi już nie jedzie dalej, tak? To są warownie, które diabeł zbudował człowiekiem. Co ma czarny kot do mojej drogi? No dobrze, że uciekł, bo bym go przejechał, tak? Tyle mogę powiedzieć. Nie ma nic wspólnego, ale ludzie to gdzieś tam sobie wymyślili, przyjęli. Oczywiście za tym stoi ktoś, tak? Ponadnaturalne. Nie stawiaj torebki na ziemi, tak? Znamy takie. Ludzie niektórzy to stosują. Co to ma wspólnego? Pytam się. Moim zaopatrzeniem jest Pan. On się troszczy o mnie, czy moja żona postawi torebkę na podłodze, czy na czymkolwiek innym, nie ma większego znaczenia. Bo Pan mnie zaopatruje. Pan dba o mój dom od prawie 40 lat. A więc przekonania o Bogu. Bóg kocha innych bardziej niż mnie. Bóg kocha innych bardziej niż mnie. Trochę mnie kocha, ale innych. Ja gdzieś tam stoję na końcu kolejki, na ostatnim miejscu, taki bękarcik, no Bóg nawet popatrzy na mnie przez chwilę, ale inni. W jaki sposób walczyć z warowniami? Mówiliśmy przed chwilą, Słowo Boże. Pan Jezus to pięknie robił, było tu mówione ostatnio, napisano. I warownie się kruszyły bez problemu. Rzymian 2:11. Albowiem Bóg nie ma względu na osobę. Wiecie, to jest bardzo ważne stwierdzenie. Bo możemy mieć przekonanie, możemy mieć warownie w naszym umyśle, że są ludzie gorsi i lepsi w Królestwie Bożym. Ale Bóg nie ma względu na osobę. Dla Boga wszyscy jesteśmy równi. Nawet my czasami robimy jakieś kategorie i mówimy, no my to już tacy sprawiedliwi, tacy fajni, w ogóle modlimy się, czytamy Biblię i jesteśmy już tacy dobrzy, no ale ten tam, jak to faryzeusz i celnik, tak? Ten tam celnik, ten pijak, ten mój sąsiad. Ale kiedyś Pan Bóg mi pokazał i powiedział, ty byłeś w podobnym miejscu, robiłeś tylko inne rzeczy. Ja się nad tobą zlitowałem i dzisiaj jesteś tutaj, a jutro on może być tutaj i będzie twoim bratem. Po prostu nie wie o tym, że Bóg go zbawił 2000 lat temu. Jeszcze nie wie o tym. Może się nie dowie na tej ziemi, bo się nie dowie, tak? Może nie był zainteresowany albo nie było nikogo, kto by mu o tym powiedział. Bóg nie ma względu na osobę. Kiedy przyjmiemy tą prawdę, zaczynamy widzieć ludzi równo. To dobrze, że jestem w Kościele. To dobrze, że Jezus Chrystus jest moim Panem. To dobrze, że mam z Nim społeczność. To jest coś pięknego. Ale to samo Bóg przygotował dla Niego i czeka. Dlatego, że Bóg tak jak mnie miłuje, tak również miłuje tego człowieka. Bóg tak umiłował świat. I pod tym słowem kryją się wszyscy ludzie, każdy człowiek, że Syna swego jednorodzonego dał. A potem jest warunek, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Nie będę się modlił, bo Bóg i tak mnie nie wysłucha, bo jestem zbyt grzeszny. To może być kolejna warownia, którą szatan bardzo skutecznie zbuduje w naszym życiu. I to może być nawet w czasie już, kiedy chodzimy z Panem. Miałem też taki etap w swoim życiu, że gdzieś tam był ciąg zdarzeń, grzechów i w pewnym momencie powiedziałem, no jak Bóg może wysłuchiwać takiego człowieka? I to był dobry moment, w cudzysłowie, dla szatana, aby zbudować w moim życiu warownię, która by raz na zawsze mnie zamknęła, jeśli chodzi o modlitwę do Pana Boga. Ale wiecie, pomogło mi słowo. Rzymian 8:28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I zrozumiałem, że Bóg mnie miłuje i kiedy modlę się, czynię właściwą rzecz, rozmawiając z Bogiem o swoich problemach, o swoich grzechach, o swoich radościach, o swoich smutkach, bo to jest mój Ojciec, który mnie kocha, który mnie przyjął takim, jakim jestem i który pracuje nade mną. Czytaliśmy przed chwileczką, że On współdziała ku dobremu, ku dobremu. I zrozumiałem, że modlitwa jest ważną częścią mojego życia. Kiedy otwieram się przed Nim, przecież Bóg wszystko wie, ale kiedy w modlitwie otwieram się i kładę przed Jego majestatem swoje troski, swoje problemy, swoje grzechy, Biblia mówi, że On mi wybacza, On mnie posila, obdarza mądrością, łaską. Kiedy się nie modlę, wyłączam się z tego. Staję sam na sam w boju, w walce. A to jest wprost, droga wprost do przegranej. I to są dwie, możemy mieć różne. Ja na przykład w dzieciństwie zostałem wychowany, straszyli mnie rodzice, że Pan Bóg mnie ukaże, jak będę niegrzeczny. Znacie to? To był taki częsty motyw, sposób wychowywania dzieci. No, Pan Bóg wszystko widzi. I jak będziesz niegrzeczny, to On cię ukaże. I gdzieś wyrosłem w tym. I wiecie, jako dorosły człowiek, już mając 20 lat, powiedziałem sobie, nie chcę mieć z takim Bogiem nic do czynienia. Nie dlatego, że nie wierzyłem do końca, że On istnieje, ale dlatego, że wiedziałem, że nie mam żadnych szans. Wiedziałem, że jestem przegrany. I wiecie, doszedłem do ateizmu. Przekonałem się, bo wtedy szukamy jakiegoś ratunku, żeby normalnie żyć. Doszedłem do przekonania, że Pana Boga nie ma. I to rozwiązało wszystkie moje problemy. Ale wszystko zaczęło się, kiedy byłem małym chłopcem. Rodzice mnie straszyli Panem Bogiem. I w moim umyśle powstała warownia. Bóg cię nie lubi i Bóg cię dorwie kiedyś i zapłacisz za wszystko. Odpowiesz za to wszystko. I teraz taki człowiek się nawraca. Ta warownia musi runąć. Bo jeśli nie runie, to nie będzie zdrowej, właściwej relacji z Panem Bogiem opartej na miłości. Będziemy zawsze przed Nim uciekać. A szczególnie, kiedy nam się zdarzy grzech, to wtedy wiać w drugą stronę. Ale kiedy ta warownia runie i odkryjemy, że Bóg jest miłością, że oczywiście zasmucamy Pana Boga, kiedy upadamy w grzech, ale Bóg jest miłością. Jego naturą jest miłość. Doskonała, niezrozumiana przez nas ludzi. Takim świetnym przykładem, do którego lubię wracać, jest Piotr, który wyparł się Pana Jezusa i za 3 dni Pan Jezus go spotyka. Mógł mu zrobić wiele wyrzutów. Powiedzieć, wiesz co, tyle czasu poświęciłem dla Ciebie. Tyle Ci pokazałem. Obdarzyłem Cię mocą, autorytetem. Wybrałem Cię. A Ty co? Ale drodzy, tam nie widzę ani jednej takiej chwili, w której Pan Jezus wyrzucałby cokolwiek Piotrowi. To jest właśnie ta miłość. Wiedział, że Piotr najbardziej czego potrzebuje, to przytulenia, to okazania mu zrozumienia. Wiem, zrobiłeś źle, ale Cię kocham. Wybrałem Ciebie i ja z Ciebie nie zrezygnuję. Jesteś moim uczniem. I to jest ta miłość w działaniu. I kiedy w ten sposób patrzymy na Pana Boga, wtedy, kiedy nam się coś zdarzy, to idziemy, biegniemy, tak jak dziecko, które upadnie w błoto, jeśli są dobrzy rodzice, to do nich biegnie, aby je przebrali, wyczyścili. Natomiast jeśli ojciec jest zły, no to mówi, trzeba coś zrobić, bo dostanę lanie, tak? To są obrazy. Przejdźmy do drugiej kategorii, czyli o sobie samym. Nie jestem godny, godna, aby otrzymać cokolwiek od Pana Boga. Spotykam takich ludzi. Co mówi apostoł Piotr w drugim liście, 31 rozdział, 3 werset mówi: Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Tu jest napisane: w czasie przeszłym dokonanym. Bóg już to dał. Więc myślenie, że Pan Bóg mi coś nie da, do czegoś mnie ograniczy, jest błędem, jest warownią. I to trzeba wyrzucić ze swojej głowy, powiedzieć: to jest nieprawda. To jest niezgodne z Bożym Słowem. To jest niezgodne z Bożym działaniem. To jest tak jak, no, mnie się tak zdarzyło, że myślałem, że w portfelu mam 200 zł jeszcze i poszedłem na zakupy. Okazało się, że jest 20, tak? To jest negatywny przykład. Ale tu jest w drugą stronę, że diabeł nas próbuje przekonać, że w portfelu nic nie ma, a jesteśmy ubogaceni w Chrystusie. Ty i ja, i nie zasłużyliśmy sobie na to w żaden sposób. Ale to błogosławieństwo, to ubogacenie możemy ograniczyć w swoim życiu, jeśli nie pozbędziesz się warowni w swojej głowie. Nie zaczniesz je burzyć Bożym Słowem. I nie powiesz sobie: to jest kłamstwo. Bóg o mnie mówi zupełnie inne rzeczy. Jestem Jego dzieckiem. I Bóg obdarował mnie wszystkim, co jest mi potrzebne do życia i pobożności. Właściwie ograniczeniem jest, na ile potrafimy przyjmować w swoim życiu. I tu nie mówię o pieniądzach. Bo nic nie przynieśliśmy i nic nie weźmiemy stąd, więc najlepsze życie jest, kiedy mamy wszystko, co nam potrzeba do spokojnego życia. Bo jak już mamy więcej niż spokojne życie, to zaczynamy mieć różne problemy. Ale mówię o duchowych rzeczach, o duchowych wartościach. Jeśli zdejmę maskę, ludzie się dowiedzą, jaka jestem okropna. Niektórzy całymi latami pod maską próbują ukryć prawdę o sobie. I myślę, że każdy z nas ma taki etap. Gdzieś tam widzimy, że jeszcze trzeba wiele zmienić w naszym życiu i niektórzy są szczerzy, mówią: okej, mam z tym problemy, módlcie się o mnie, a inni zakładają maskę, że jest w porządku. No bo mówię, jakby się dowiedzieli, bo tak było w starym życiu. Odrzucenie. Kim ty jesteś? Nie pasujesz do nas w ogóle. Lęk jest warownia, ale powinniśmy tą warownię zburzyć jak najszybciej. Mnie pomogło znów Słowo Boże, zapisane w liście do Rzymian, 3 rozdział, 10 werset. Jak napisano: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużyteczni. Nie znasz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Wiecie, przeczytałem to słowo i pomyślałem sobie: aha, tu jest mowa o wszystkich. Czyli nie tylko ja mam problemy z tymi rzeczami. Wszyscy muszą mieć, bo tak mówi Boże Słowo. Pomyślałem sobie: okej, nie będę tego ukrywał. Jeśli mam jakiś problem, przynajmniej żona powinna wiedzieć, najbliżsi powinni wiedzieć, będziemy się modlić. I będę szukał pomocy u Pana, aby wyjść z takiego czy innego związania i aby być wolny. Musimy zdjąć nasze maski. Wiecie, później jako duszpasterz odkryłem, że niczym się nie różnimy. Tak naprawdę przeżywamy bardzo, bardzo podobne problemy. Borykamy się z podobnymi słabościami, grzechami, różnią się kolorem. Ale nam się wydaje, że jesteśmy wyjątkowi. I diabeł to skutecznie wykorzystuje, budując w naszym umyśle warownię, mówiąc, jak tylko się przyznasz, masz przechlapane. Nikt już z tobą nie będzie rozmawiał. No bo jak? Ty, chrześcijanin, jeszcze takie rzeczy? Nauczyło mnie też jedno słowo. Wszystko, co się ujawnia, staje się światłem. I kiedy ukrywałem coś, to mnie kontrolowało, to mnie trzymało, to mi nie pozwalało iść dalej. Ale kiedy nauczyłem się, mówię, dobrze, Panie Boże, nie będę tego ukrywał. Będę szczery przed Tobą. Przychodziła wolność. Bo Bóg pragnie, abyśmy byli wolni. I tutaj może warownia, która może występować u kobiet, szczególnie młodych. Nie jestem atrakcyjna. Bóg mi poskąpi urody. Spotykamy. Pamiętam, jak moje córki dorastały, to wręcz pogoniłem młodszą córkę, bo przychodziło mi, tatuś, ja jestem brzydka. Powiedziałem, proszę tego nie mówić. Ani przy mnie, ani gdziekolwiek. Mówię, Bóg cię stworzył piękną. I tak jest napisane, Psalm 139, 14 werset. Wysławiam Cię za to, że mnie cudownie stworzyłeś. Czy wysławiam Boga za to, że mnie cudownie stworzył? Drodzy, nie ograniczajmy się tylko do tego, co widzimy. Człowiek jest duchem, posiada duszę i mieszka w ciele. I piękno zewnętrzne jest ulotne. Ono przemija. I Biblia o tym mówi bardzo wyraźnie. Czasami spotykamy pięknych ludzi, a potem spotykamy za 20 lat. Czasami lubię pooglądać, jak na przykład pokazują aktorki czy aktorów i pokazują od początku do końca. I można zobaczyć, jak ulotne jest piękno. No bo na aktorów wybiera się zazwyczaj ludzi o atrakcyjnym wyglądzie. Ale po 30 latach coś umyka, coś znika. Zostaje człowiek. I to piękno, wydaje mi się, cenniejsze piękno jest ukryte w nas. Twoja dusza. Twój duch. Twoje wnętrze. Tam jest prawdziwe bogactwo. Jak żyję? Jakie mam wartości? Czym się cieszę? Jakie mam relacje? No łatwo jest wziąć, nie wiem, pomalować się, no i zrobić pierwsze wrażenie. Ale co kryje się pod skorupą? To jest to piękno, które Bóg chce wydobyć z każdego z nas. Podoba mi się, jak Bóg wybierał Dawida na króla. Ja już to mówiłem, ale przypomnę. Prawdopodobnie Dawid nie cieszył się pięknym wyglądem. Nie był takim, Biblia mówi, że był rumiany, czyli miał rude włosy. Prawdopodobnie. Był lekceważony przez wszystkich, odrzucony prawdopodobnie. Bo nawet nikt, kiedy przyprowadził wszystkich synów i Samuel pyta, to wszyscy, to pierwsza odpowiedź była tak. A jest jeszcze jeden, ale ten. Ale Bóg z niego wydobył piękno. Mówi, nie ma drugiego jak Dawid. Bóg z niego to wydobył i Bóg chce wydobyć ze mnie i z ciebie to piękno, które jest w nas, nie na nas. Dobrze, jak fajnie wyglądamy, zdrowo, ładnie, miło, ale to piękno jest w nas, jest w tobie i we mnie. I tutaj trzeba się bardziej skupić. Świat się skupia na tym, co widać, no bo innego wyjścia nie ma, tak? I wreszcie przechodzimy do innych ludzi. Nigdy nie będę zdolny, kochany, kochana i przyjmowany w miłości przez innych ludzi. Możemy mieć takie myślenie, że inni ludzie to są inni ludzie i oni podobnie jak ja będą mnie odrzucać, nie będą chcieli ze mną przebywać, dzielić życia, mieć społeczności, no bo ja, no to oni są pewnie podobni. Ale Boże Słowo w liście do Kolosan, 1:12 mówi tak: dziękuję Ojcu, Paweł tak mówi, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości. W starym życiu mogliśmy być niezdolni do społeczności, zamknięci, odrzuceni, ze złymi doświadczeniami, nieumiejący budować właściwych relacji, ale Bóg nas powołał, przemienił i uzdolnił. I ty i ja możemy się w tej dziedzinie rozwijać. Ale jeśli jest warownia, która nam nie pozwala, to w tej dziedzinie będziemy zamknięci. Muszę skrywać i chronić moje emocje i uczucia. Nie pozwolę nikomu, aby mnie ranił. Nie pozwolę się upokarzać i ośmieszać. Często ludzie wynoszą takie warownie z dzieciństwa, z młodości, ośmieszanie w szkole, pogardzanie, poniżanie. Jest to coraz bardziej powszechne. I ci młodzi ludzie dorastają z pewnymi warowniami. Wchodzą w dorosłe życie. I to ich kontroluje. I czasami przez całe życie. Ale Efezjan 4:15 mówi: lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości. Wiecie, od pewnego czasu to słowo tak chodzi za mną. Szczera miłość. Czyli może być nieszczera, tak? Szczerymi w miłości. Czyli ta miłość potrzebuje szczerości. Zrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa. Zostawić stare rzeczy. Zdjąć maskę. Powiedzieć sobie: Panie, dziękuję Ci, że Ty teraz masz sprawę ze mną i będziesz mnie przekształcał na swój obraz. Z każdym rokiem będę coraz bardziej podobny do Ciebie. Czy to nie jest piękne? Patrzysz w lustro, mówię: o, to już nie przypominam siebie, Panie. Ten uśmiech, te radosne oczy, ten pokój. Proces, który Bóg uruchamia. Na czym więc polega duchowa walka? Duchowa walka polega na rozpoznaniu, zburzeniu warowni i zastąpieniu jej Bożym Słowem. Niby proste, tak? Ale jest to coś, czego musimy się nauczyć, czego Bóg chce nas nauczyć, aby nasz umysł został całkowicie oczyszczony od warowni, abyśmy byli wolni i abyśmy w szczerej miłości mogli miłować siebie nawzajem i żyć, cieszyć się każdą chwilą. Kiedy patrzę na Jezusa, On nie miał ani jednej warowni. Był doskonały w swojej postawie, w swoim zachowaniu. To On powiedział do szatana: nic nie masz we mnie. I moje pytanie jest, czy zadaję je sobie? Bo wiecie, warownie traktujemy jako coś naszego, coś własnego, tak? To jest moje. Zadaję sobie pytanie, czy mogę tak, jak Pan Jezus powiedzieć: diable, już nic nie masz we mnie? A może są warownie, które jeszcze stoją, których nawet nie jestem świadomy. Już wielkie błogosławieństwo jest, kiedy jestem ich świadomy. Dlatego, drogie siostry, drodzy bracia, stańmy przed Panem. Ja wiem, że tego się nie rozwiąże jedną modlitwą. To jest styl życia. Rozmawiasz z Bogiem i mówisz: Panie, sprawdź mnie. Prześwietl mnie. Pokaż mi. I Bóg będzie mówił. i będzie kruszył warownię za warownią. To jest proces, ale to jest wielkie błogosławieństwo. Nie musimy być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Możemy zdobywać ziemię obiecaną, dzień po dniu, warownia po warowni, król po królu, który tam gdzieś panował dotychczas, i iść do przodu jako zwycięzcy. Wiecie, pocieszające jest to, że już zwyciężyliśmy. Zwycięstwo jest faktem. To nie jest coś, co może się uda albo nie. To się stało. Po prostu weź to. Przyjmij i zacznij walczyć. Zaprowadzać Królestwo Boże w swoim życiu. Amen? Powstańmy, aby się modlić. Ojcze, wdzięczni Ci jesteśmy za Twoją wielką łaskę, jaką okazałeś każdemu z nas, posyłając swego Syna Jezusa Chrystusa. Panie, z zadziwieniem patrzymy na Twoje Słowo, które objawia nam Twoje wielkie zwycięstwo. Zwycięstwo, które jest udziałem każdego z nas. Boże, przepraszam Ciebie za to, że nie wszystko potrafię przyjąć, zrozumieć, że ciągle błądzę jeszcze, ale pragnę, aby warownie w moim życiu były rozburzane i aby Twoje Słowo mogło królować w moim umyśle, w moim sercu. Błogosław każdego z nas, Panie. Niech to Słowo przenika nas, zachęca, inspiruje do tego, abyśmy szli i walczyli. Abyśmy się nie poddawali, abyśmy nie akceptowali, abyśmy nie wchodzili w pakt z naszym wrogiem, mówili, tak już musi pozostać. Ale Panie, abyśmy wyciągali broń, Twoją broń, którą nam dałeś, i abyśmy burzyli warownię za warownią. Duchu Święty, przyjdź i prowadź nas w tym. Chcemy okazać się na końcu zwycięzcami. I chcemy odebrać od Ciebie koronę, którą przygotowałeś dla każdego z nas. Niech Tobie, Panie, będzie chwała we wszystkim. Amen.